Mam 40 minut, więc spróbuję się zmieścić. Start. Jak się macie? Dobrze się macie? Macie się dobrze? Tak? Halleluja. Kto się ma dobrze? Ręka w górę. Większość ma się dobrze. Dobrze. Żyjemy w szczególnych czasach i powiem wam, w ekscytujących czasach. Ja jestem Bogu wdzięczny za wszystko. Halleluja. Nie pamiętam tak dobrych dni dla siebie i dla nas, rodziny, jak właśnie w tym czasie. Ciekawe. Jaka jest z tego lekcja? Każdy czas jest dobry, żeby się zbliżać do Boga. Amen? Tak, każdy czas. A najlepszy jest ten najtrudniejszy. Otwórzmy sobie Psalm 139. To jest modlitwa Dawida. I przeczytamy kilka wierszy. Dawid mówi tak. Panie, zbadałeś mnie i znasz. I można by zrobić konferencję. Tylko na podstawie tego jednego zdania mógłbym zrobić konferencję. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty już, Panie, znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu. Kładziesz na mnie rękę swoją. I Dawid mówi tak. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła, bym ją pojął. I potem mówi tak. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim? I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. To słowo dosięgłaby mnie prawica Twoja. Lepsze tłumaczenie jest takie, podtrzyma mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą stanie się światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą. A noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą. I choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi, oczy Twoje widziały czyny moje. Lepsze tłumaczenie były. Oczy Twoje widziały moje przeznaczenie. Jeszcze inne tłumaczenie mówi tak. Twoje oczy widziały mój zarodek. A w Twojej księdze, gdzie są zapisane wszystkie przyszłe przeznaczenia, i dla Niego było jedno wśród nich. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdyż jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże. Nie jesteś przypadkiem. Nawet jeśli ktoś się począł przez gwałt, posłuchaj mnie uważnie, to i tak nie jesteś przypadkiem. To Bóg zdecydował, że zaistniejesz w tym czasie i będziesz żył w tym czasie. To nie był Twój wybór, ani mój. To Bóg zdecydował o tym. I On w swojej mądrości ma pewne przeznaczenie dla Ciebie i dla mnie właśnie w tym czasie, w którym żyjemy i czego doświadczamy. Potrzebujemy, kochani, mieć taką świadomość, że Bóg jest mądrością, jest wszechmogący. Dla Niego nie ma nic ukrytego. On wszystko wie. On zna przyszłość. On wie, co się wydarzy jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok. I w tym całym planie ogólnym umieścił tam ciebie i mnie. Wiesz, jaki jest jego nadrzędny cel? Żeby wypełnić cię swoim życiem. I żebyś był przekaźnikiem tego życia, żebyś był nośnikiem życia Boga na tej ziemi. Żebyś przekazywał jego życie tym, którzy go nie znają. Życie zawsze usuwa śmierć. Niektórzy z was znają Sławka Stawiarza, on jest naszym misjonarzem. On pracuje jako ratownik medyczny i ma bezpośredni kontakt z zarażonymi ludźmi. I już nazywają go szamanem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że robią mu badania i wszystkie wyniki są ujemne. On ma kontakt z zarażonymi ludźmi. Ja mówię, jak ty to robisz? Widzisz, to jest bardzo proste. On jest nośnikiem życia. Życie Boga w nim. Chroni go. To nie teologia chroni człowieka. To życie Boga. Życie zmartwychwstałego Jezusa w nas sprawi, że jak wirus dotknie się twego ciała, to będzie musiał zginąć. Potrzebujemy być nośnikiem życia, ale żeby być nośnikiem życia, najpierw potrzebujemy je przyjmować. A więc potrzebujemy zbudować taką więź z Panem. Nie teologiczną, nie w umyśle, rzeczywistą. Rzeczywistą poprzez Ducha. Często jest tak, zauważyłem to w swoim życiu, że kiedy przyjmujesz Jezusa po raz pierwszy, spotykasz się z Nim, a On właściwie spotyka ciebie i zaczynasz doświadczać, że spotkałeś się z żywym Jezusem. Wtedy taki człowiek myśli, już wszystko mam i już wszystko wiem. I jest z Nim takie pragnienie dzielenia się. I to jest coś autentycznego. Jest pragnienie służenia Mu. I potem człowiek wchodzi w służbę. Nieraz przychodzą obdarowania, dary. Zaczynasz widzieć znaki i cuda. Coś wam powiem. Można się przyzwyczaić do cudów. I to jest niebezpieczne. I wtedy człowiek zaczyna myśleć, że jego myśli są myślami Boga. Że jego drogi są drogami Bożymi. I dochodzisz do pewnego miejsca i widzisz, że to tak nie jest. Że to tak nie jest. I zaczynasz widzieć realność tych słów. Moje myśli nie są waszymi. Moje drogi nie są waszymi. Więc tak jakbyś wyprzedził Pana na początku, poddajesz się pod Jego prowadzenie, a potem Ty idziesz naprzód i myślisz, że Bóg ciągle jest z Tobą. I dochodzisz do takiego miejsca, kiedy widzisz, że masz w sobie pustkę. Miałeś życie i to zniknęło. Wyciekło z Ciebie. Co wtedy robisz? Co wróg robi? Przychodzi z samosprawiedliwością i daje ci taki fałszywy pokój. I myślisz sobie tak, no dobrze, ja wierzę w Boga, chodzę do kościoła, czytam Biblię, oddaję dziesięciny, od czasu do czasu dam ofiarę, wszystko jest dobrze. Ale gdzieś tam w środku masz tęsknotę. Wiesz za czym? Za żywym Bogiem. Więc zatrzymujesz się i zaczynasz Go szukać, szukać na nowo. I wtedy, widzisz, kiedy człowiek raz doświadczył spotkania z żywym Bogiem, to staje się dla niego jak narkotyk. On tego nie zapomina. On nie zapomina tego dotyku, tego wewnętrznego pokoju, tego daru zbawienia, które przyjął, tej słodyczy obecności Ducha Świętego. Nie zapomina, jak brał Słowo i Duch Święty ożywiał dla niego i przemawiał. Tego się nie zapomina. Więc co robisz potem? Stajesz się bardziej wrażliwy, żeby tego nie stracić i znaleźć to z powrotem. I wtedy już przestajesz chodzić własną drogą. Nie masz swoich pomysłów, bo widzisz, że to nie działa na dłuższą metę. Zaczynasz, gdzieś dochodzisz do takiego miejsca pokory i uniżenia i zaczynasz rozumieć, że bez Niego, bez Jego żywej obecności w sobie staje się religijnym trupem duchowym. Mogę próbować to zagłuszać, ale coś wam powiem, tego się nie da zagłuszyć. Tego się nie da zagłuszyć, bo gdzieś tam w środku zamieszkał ktoś, kto jest księciem pokoju. Ktoś, kto ma moc. Ktoś, kto jest łaską, kto jest życiem. Duch Święty przyszedł, żeby nas prowadzić, więc wtedy jesteś ostrożny. Widzisz, Duch Święty się zawsze porusza. On nigdy nie stoi w miejscu. On jest źródłem życia. Więc starasz się być tak czujny i uważny i wrażliwy, że kiedy tracisz Jego obecność, to zaczynasz Go szukać. Aha, jest tu, idziesz za Nim. Zaczynasz się Go trzymać. Nieraz kurczowo. I nieraz On cię prowadzi taką drogą, którą nigdy nie szedłeś. Więc lękasz się nieraz. Ale idziesz przez wiarę, bo nie chcesz stracić Jego obecności. Więc robisz kroki wiary w nieznane. I potem okazuje się, że to, czego się bałeś, to nie istnieje. Zaczynasz się uczyć Bożych dróg. I kiedy nie przestajesz, kiedy jesteś tym wierny, to jest działanie, idziesz przez wiarę, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Kiedy nie zatrzymujesz się, ale idziesz bez względu na wszystko, bez względu na opinie innych, na dobre rady, nawet wierzących, trzymasz się Jego, bo wiesz, że złapałeś, że z tego płynie życie dla ciebie. Dochodzisz do miejsca, kiedy zaczynasz chodzić z Nim. Bo Paweł powiedział, że stajemy się współpracownikami Boga na tej ziemi. Zbudowałeś z Nim więź przez to, relacje. Zaczynasz widzieć, że to Słowo jest prawdą. Zaczynasz poznawać żywego Boga. Zaczynasz uczyć się chodzić z Nim. A kiedy chodzisz z Nim i ty czegoś nie rozumiesz, to możesz się Go zapytać, On ci wyjaśnia, prowadzi cię do Słowa, daje ci zrozumienie, objawienie. Chodzisz z Nim, chodzisz ze źródłem życia i to życie dotyka ciebie nieustannie. I wiesz, co to sprowadza? Nawet twoje ciało nie będzie się szybko starzeć. Dlaczego? bo źródło życia Cię dotyka bez przerwy, cały czas, bo chodzisz z tym. Możesz być tak nasiąknięty tym życiem, że to będzie się z Ciebie wylewać. Możesz być tak nasiąknięty życiem, że nieraz dotkniesz się chorego miejsca i ból ustępuje. Widzicie, my potrzebujemy, kochani, nauczyć się, że ten czas, w którym żyjemy, on może być potężnym błogosławieństwem dla każdego. Powiem wam, potężnym. Wiesz kiedy? Kiedy masz serce ucznia i uczysz się. Bo każda sytuacja przemawia w świecie ducha. Ona coś mówi, coś komunikuje. Ona mówi bezpośrednio coś do ciebie i mówi coś bezpośrednio do mnie. Mówi do Kościoła, do ciała Chrystusa, mówi do ludzkości. To jest głos. Jest pytanie, kto go słyszy? Wiecie, kto go słyszy? Ten, kto ma serce ucznia. On będzie słuchał tego głosu i będzie sprawdzał. Panie, co Ty w tym czasie, czego Ty oczekujesz ode mnie, co chcesz mnie powiedzieć, co chcesz mi pokazać? Co chcesz powiedzieć Kościołowi, lokalnemu, ogólnie? Co mówisz do ludzkości? Powiem wam, co to mówi do ludzkości. Wszystko to, co ludzkość robi bez Boga, sieje zniszczenie. Taka jest prawda. Wiecie, dzisiaj mamy bardzo, bardzo wiele różnych nauczeń, proroc, nawet teorii spiskowych. Do mnie wysyłają SMS-y, różne rzeczy, informacje, pytają, a co ty, pastorze, na to? Kiedyś napisałem, odpowiedziałem takiej osobie. Każdy, który mówi tej teorii spiskowej, każdy uważa, że to on ma rację i że ma poparcie nauką tego wszystkiego. Ja mówię wprost, czy Jezus się tym zajmował? Nie, więc ja też nie będę. Nawet jeśli by któraś teoria była prawdziwa, ja nie mam zamiaru się tym zajmować, bo to nie jest moje przeznaczenie. Powiem ci, to też nie jest twoim przeznaczeniem, bo twoim przeznaczeniem jest szukać Królestwa Bożego. Jeśli włączysz telewizor, masę rzeczy, wczoraj byłem w domu modlitwy, żona lidera tego, ona jest lekarką w kościele i trochę zaczęła nam mówić o szczepionkach. I znowu teorie. I zaczynają się już jej pytać, czy ona się zaszczepi, czy nie. I pytała się mnie, ja powiedziałam, wiesz co, to jest indywidualna sprawa każdego. Ja nie chcę, żeby ktoś szedł za moim słowem. Moja wiara będzie działać dla mnie zawsze, ale moja wiara nie zawsze będzie działać dla ciebie. Potrzebujesz zbudować swoją wiarę. Mówię o tym miksie nauczeń. Coś wam powiem. Tego będzie coraz więcej, bo w trudnych czasach zawsze jest coraz więcej tego. Jaka jest z tego lekcja? Potrzebujesz rozpoznać, co jest z Boga, a co nie jest z Boga. Jeśli znasz oryginał, łatwo ci rozpoznać, co jest z Ducha Bożego, a co nie jest z Ducha Bożego. Ktoś może być liderem chrześcijańskim tak zwanym. To wcale nie oznacza, że on we wszystkim ma rację. Jest wiele proroctw różnych. I to prorokują nieraz znani na świecie ludzie. Coś wam powiem. Twoim i moim obowiązkiem jest rozsądzić to słowo, a nie w ciemno przyjmować, bo tak wielki prorok powiedział. My żyjemy w Nowym Przymierzu i każdy ma Ducha Świętego. Naszym zadaniem jest rozsądzić proroctwo. W jaki sposób najłatwiej to zrobić, powiem wam. Jeśli nie znasz słowa, będzie ci trudno. Jeśli nie znasz ducha tej litery, będzie ci trudno rozpoznać. Jeśli nie znasz Pana i nie znasz Jego charakteru, będzie ci trudno rozpoznać. To Słowo i Duch Święty jest zawsze najlepszym weryfikatorem. Kochani, potrzebujemy w tym czasie, ja uważam, szczególnie pokory i bojaźni Bożej. Wiecie dlaczego? Żeby nie zgubić ścieżki życia. Najpierw oczywiście trzeba ją znaleźć. Pokora jest bardzo ściśle związana z prawdą. Prawda jest osobą. Prawda to jest to słowo, które stało się ciałem. Zdradzę ci tajemnicę. Jeśli będziesz walczył o prawdę w swoim życiu, bez względu na sytuację i okoliczności, bez względu na ludzkie opinie, nawet chrześcijańskie, jeśli będziesz walczył o prawdę, zobaczysz, że sam Bóg będzie walczył o ciebie i za ciebie i będzie twoją tarczą. Więc ktokolwiek wystąpi przeciwko tobie, to się odbije od tej tarczy i uderzy w tą osobę. Ale musisz się poświęcić, bo to jest niezmienne. Prawda jest niezmienna. To nie jest do dowolnego. To mi się podoba, to nie. Tym żyję, a tym nie. Daj mi spokój, nie będę tym żyć. To tak nie działa. Bojaźń Boża. Powiem wam, to nie jest taki strach przed Bogiem, który dotyka sfery naszej emocji, naszych myśli, a nieraz nawet naszego wewnętrznego człowieka. To jest taki wewnętrzny szacunek do Boga, który jest Stwórcą wszystkiego, który jest Ojcem. To jest taka właściwa postawa serca wobec Boga Ojca. To jest taka postawa uwielbienia, miłości. To jest połączone wszystko. To okazywanie czci Bogu. To okazywanie Mu posłuszeństwa wobec tego słowa. Okazujesz posłuszeństwo nie ze strachu, z miłości. To jest zasadnicza różnica. To z miłości stajesz się posłuszny słowu Ojca, słowu Syna, nie ze strachu. Pamiętacie, Jezus powiedział, Ewangelia Jana, 18 rozdział. Dzisiaj chyba naprawdę będzie krótko. Aż sam jestem zdziwiony. Okej. 18:37. Jezus staje przed Piłatem i mówi do niego. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. To był cel, przynieść prawdę. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać zaświadczyć o prawdzie. Pamiętacie, kiedy Jezus mówił, kto przychodzi z góry jest ponad wszystkimi. Kto pochodzi z ziemi, mówi rzeczy ziemskie. Z co Jezus powiedział do uczniów: ja was wybrałem już z tego świata i do niego nie należycie już. A więc uczniowie Pana, uczniowie Jezusa, oni są wybrani z tego świata. Oni nie pozwalają, żeby ten świat miał na nich wpływ. To oni mają wpływ na świat. Aby dać świadectwo prawdzie, każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu. Co jest prawdą? Słowo Boga. Słowo Ojca to jest prawda, niezmienna, bezdyskusyjna, nie do żadnej negocjacji. To Słowo jest niezmienne. W tym Słowie jest ukryte życie Boga. W tym Słowie jest ukryte Jego Królestwo. W tym Słowie jest ukryta Jego boska moc, Jego miłosierdzie, Jego łaska. Wszystko. W tym Słowie jest ukryte dziedzictwo Bożych Synów. Jeśli kochasz prawdę, to ta prawda pokocha ciebie. Jeśli kochasz prawdę, to coś ci powiem, będziesz się modlić. Panie, nie ukrywaj przede mną żadnego przykazania. Wiesz, dlaczego się będziesz tak modlić? Bo masz wewnątrz pragnienie, żeby odkryć, co jest niewłaściwe we mnie. Odkryć ze słowa, z prawdy. Więc będziesz się o to modlił, po to, żeby to usunąć. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale Jezus powiedział bardzo ważne słowa i przeczytamy od 9 wiersza. Ja jestem drzwiami. Znamy ten fragment. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i pastwisko znajdzie. Jezus przyrównał ludzi do owiec, bo oni byli pasterzami i On mówił do pasterzy, więc oni wtedy rozumieli to lepiej. Oni wiedzieli, w jaki sposób się buduje zagrody i tak dalej. Potem liczy się owce, chore się oddziela po to, żeby ich uzdrawiać i tak dalej, i tak dalej. Oni to wiedzieli, więc Jezus mówił do nich obrazowo. I powiedział: ja jestem tymi drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, przeze mnie, żeby wejść przez niego, musisz się do niego najpierw zbliżyć, w konsekwencji wejść w niego, i przejść przez Niego na drugą stronę. Coś ci powiem. Jeśli się zbliżasz do światłości, to ciemność wychodzi na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w Niego, stajesz się z Nim jednością. Kto się łączy z Panem, staje się z Nim jednym duchem. Ty w Nim, On w Tobie. Zaczynasz, poznajesz żywego Boga. Poznajesz Jego naturę, Jego łaskę, Jego miłosierdzie, Jego miłość, Jego dobroć, Jego moc, ale także Jego sprawiedliwość. Wychodzisz na drugą stronę, tam jest pokarm, wiesz jaki? Dla Twego wewnętrznego człowieka. Wiesz, co jest tym pokarmem? Ożywione słowo, nie litera. Słowo ożywione przez Ducha Bożego, specjalnie, bezpośrednio dla ciebie, do twojej sytuacji. Jezus powiedział: złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. O kim mówił? O diable. Amen. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Jezus mówi: ja przyszedłem po to, żeby owce miały życie. Jakie życie? Życie Boga. Jezus powiedział o sobie. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję. Widzisz, Jezus był w jedności z Ojcem i czerpał od Niego życie. I On powiedział, ja przyszedłem po to, żeby to życie miały owce i żeby to życie miały w obfitości. Jesteśmy powołani, żeby przyjmować życie, być nośnikiem tego życia i przekazywać to życie. Nie możesz dać komuś czegoś, czego nie masz. Z pustego i Salomon nie naleje. Pomyśl sobie przez chwilę, że jest wolą Boga Ojca, który poświęcił za ciebie swego Syna, żebyś miał życie Jego w sobie, żeby to Jego życie zaspokajało ciebie, każdą twoją potrzebę, każdą sytuację i żebyś stał się nośnikiem i błogosławieństwem dla innych. Musisz znaleźć tą bramę, to co Jezus mówił w Mateusza, w Ewangelii. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. Wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna jest brama, wąska droga, która prowadzi do żywota. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Wiele lat temu, kiedy czytałem to słowo, Duch Święty mnie na tym zatrzymał. I byłem skonfrontowany. I pomyślałem sobie tak, Boże, czy ja dzisiaj czerpię od Ciebie życie? Czy znalazłem tą wąską ścieżkę? Miałem świadectwo, że tak. Więc powiedziałem sobie tak, muszę ją chronić za wszelką cenę, bo łatwo zejść z właściwej drogi, zgubić tą ścieżkę. Nawet przez służbę w znakach i cudach można zgubić tą ścieżkę. Jezus powiedział, w moim imieniu robiliście to, 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 to i to. Powiedział, nie znam was. Więc zrozumiałem, że najważniejsze jest to, że trzymać się Pana i pozwolić się prowadzić tą ścieżką. To jest ścieżka życia. Ona prowadzi do życia. Moja rada. Nie szukaj bramy dla bramy. Nie szukaj drogi, szukaj tego, który daje życie, bo tylko On może cię tam zaprowadzić. Nie znajdziesz sam tej drogi. Jeśli tak myślisz, to się mylisz. Tylko On może cię poprowadzić w to właściwe miejsce i pokazać ci tą ścieżkę. Proś Go, proś Jezusa, żeby pomógł ci usunąć wszelkie przeszkody na tej drodze. Kiedy zaczynasz widzieć, że nie masz tego, miałeś to, może straciłeś, straciłaś. Proś, aby usunął albo pomógł ci usunąć te duchowe łuski na oczach twego serca, że nie widzisz prawdy i żyjesz w samosprawiedliwości. Coś ci powiem, jeśli tak żyjesz, to już zboczyłeś z tej ścieżki. Dlatego, że Bóg nie przyjmie naszej sprawiedliwości. On akceptuje sprawiedliwość tylko swego Syna, Jezusa. Więc ty potrzebujesz być odziany w Jego sprawiedliwość. I coś ci powiem, to nie jest tylko litera sama. Kiedy będziesz odziany w Jego sprawiedliwość, kiedy będziesz całkowicie zanurzony i oddany Jemu, a On poprzez Ciebie będzie manifestował siebie, czyli sprawiedliwość samego Ojca. Wtedy to jest coś realnego. To jest takie, kochani, jak Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. I możesz sobie to powtarzać dziesiątki razy nad swoim życiem. Jestem światłością świata, jestem światłością świata. Patrz, jakie owoce zostawiasz. Coś ci powiem. Papugę też można nauczyć powtarzać. Jestem światłością świata. I ona będzie to mówić. Na zawołanie nieraz. Więc widzicie, to nie jest tylko same słowo, sama litera. Nic nie przyniesie. Ona musi być ożywiona, musisz mieć objawienie. Nawet szarość nie usunie ciemności. Wiecie, co usuwa ciemność? Tylko światło. Kiedy patrzysz na ten świat, możesz zauważyć, że ciemność staje się coraz bardziej ciemna. I coś wam powiem, to już będzie już tylko narastać. Świat już nie będzie wyglądał tak, jak wyglądał przed. Zapomnij o tym. Jaka jest z tego lekcja? Żeby ciemność mnie nie pochłonęła, muszę mieć więcej światła w sobie. To jest jedyne lekarstwo, jedyna opcja. Żeby mieć więcej światła w sobie, to muszę prosić Pana, żeby wypalił swoim ogniem wszystko to, co nie jest ciemnością we mnie, wszystko to, co nie jest Jemu poddane jeszcze, bo On najlepiej wie. Mnie się może wydawać, że ja już jestem w porządku w swoich oczach. To jest niebezpieczne myślenie. Nikt z nas nie jest doskonały. Przede wszystkim, aby usunął te duchowe łuski na oczach serca, abyś zobaczył drogę. A kiedy ją zobaczysz, to potem żyj w pokorze i w bojaźni Bożej, żebyś nie zgubił tej drogi. Tylko wtedy pozostaniesz na tej drodze, gdy szukasz źródła, światła. To słowo jest pochodnią dla ścieżki Boga. To słowo jest światłem. Ono świeci. Psalm 119 o tym mówi. Kochani, wolą Boga Ojca jest mieć społeczność z Tobą i ze mną. Jest mieć społeczność z nami, jak z rodziną. Po to narodził się Zbawiciel. Po to była Golgota i krzyż. Wszystko to z miłości do Ciebie, do mnie, do nas. Wszystko to z Bożej łaski dla Ciebie, dla mnie, dla nas, jako dar Bożego miłosierdzia. Trzeba by sobie wtedy zadać pytanie. Słucham słowa. Jeśli coś Bóg do mnie mówi, to co ja z tym zrobię dzisiaj? Co z tym zrobię jutro? Coś Ci powiem, pojutrze może nie być. Skąd wiesz, że dożyjesz? No patrzcie, i zmieściłem się. Jeszcze mam 19 sekund. Panie, to było dobre słowo. To było dobre słowo. Dobrze, kochani, pomódlmy się. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili o to i w takiej, oczywiście jeśli chcesz, to jest moją ostatnio często modlitwą, żeby ogień Pan Mama przyszedł. Nawet jeśli to będzie bolało, a z zasady to zawsze boli. Żeby wypalił po prostu wszystko to, co jest jeszcze ciemnością w nas. Ojcze, my Ci dziękujemy, bo Twoja łaska, Ojcze, trwa na wieki. Twoje miłosierdzie, Ojcze, góruje nad sądem. Ojcze, pragniemy poznać Ciebie bliżej. Dlatego, Ojcze, przychodzimy teraz do Ciebie i prosimy Ciebie. Niech Twój ogień, Ojcze, wypali w nas wszystko to, co jest jeszcze ciemnością w nas. Tylko Ty możesz, Panie, to zobaczyć. Wszystko to, co nie jest czyste i prawe w Twoich oczach. Wszystko to, co nie jest jeszcze poddane Tobie, poddane prawdzie, poddane Twojemu Słowu. Panie, wypal.